Mitologia nordycka z wiernym odwzorowaniem realiów? Mamy. Klasyczna opowieść o zemście? Mamy. Brutalnie naturalistyczna stylistyka z nieziemskim twistem? Mamy. Dużo dziwnych, bardzo dziwnych rzeczy związanych z rytualizmem, przemocą i nagością. You guessed it, także mamy. Dzisiaj o kolejnym klasyku kina niezależnego. Najnowsza premiera. Film zatytułowany Viking, po angielsku The Northman, w reżyserii Roberta Eggersa, produkcja studia A24. To jest coś obejrzanego. Ja nazywam się Józef Poznar. Zaczynamy.
La photographie, c'est la vérité. Et le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde.
Będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę, a myślę zawsze po polsku.
It's very hard to make a movie, period. To make a good movie, it's really a question of luck, I would say.
Coś obejrzanego.
No to jest wyjątkowo dobry kwiecień. Kwiecień dobry dla kina niezależnego. Dobry kwiecień dla studia A24, które zaraz po filmie Wszystko Wszędzie Naraz teraz daje nam film zatytułowany Viking. I nie mam żadnych wątpliwości, że te dwa filmy bardzo często będą się pojawiać na podsumowaniach roku 2022, na podsumowaniach mówiących o najlepszych filmach tego roku. Bo to są dwa filmy, które niewątpliwie w szerokiej widowni się spodobają. No a jeżeli za tego północnika, za tego wikinga odpowiedzialny jest Robert Eggers, nazwisko niezwykle istotne, jeśli chodzi o całą markę i renomę, jaką posiada studio A24, no to należy się spodziewać czegoś wyjątkowego, to na pewno. Jeżeli chodzi o filmografię Roberta Eggersa, to jest to człowiek, który w tym momencie już ma na koncie tylko 3 filmy, ale już jest wymieniany w gronie najważniejszych współczesnych reżyserów, dlatego że swoimi poprzednimi produkcjami, tymi, które pokazały się przed Wikingiem, udowodnił, że potrafi wnieść do kina coś zupełnie innego, coś bardzo trudnego do zakwalifikowania, do zaklasyfikowania, co to jest, ale na pewno jest to coś, co przez, jak widać, szeroką widownię, widownie wymagającą, oczekującą od kina czegoś więcej, czegoś dziwnego, czegoś nie z tej ziemi. To jest to bardzo dobra osoba, żeby to dostarczyć. Eggers ma na swoim koncie film The Witch z 2015 roku i The Lighthouse z 2019 roku. Można powiedzieć, że tę dziwaczną trylogię może wieńczyć The Northman, Viking 2022 rok. Jeśli chodzi o filmy Roberta Eggersa, to nie jest tak, że ja mam z nimi jakiś problem. To nie jest tak, że ja się chcę doszukiwać tutaj czegoś złego. Po prostu to chyba nie jest coś, co w 100% trafia w moją estetykę, trafia w moje gusta. Z jego filmami ja mam trochę tak jak z jakimś takim daniem, bardzo pikantnym daniem, pochodzącym powiedzmy, że z kuchni indyjskiej. Może sam proces spożywania tej potrawy nie jest najbardziej przyjemnym procesem na świecie. Może nie jest to najbardziej przyjemna czynność na świecie, ale pozostawia gdzieś tam na podniebieniu bardzo przyjemny posmak i gdy później sobie wspominam tą potrawę, no to raczej mam dobre i pozytywne skojarzenia do tego stopnia, że jak później ktoś mi zaserwuje znowu to samo, to też będę raczej przyjemnie nastawiony na myśl o jedzeniu tego, mimo że sam proces przyjmowania tej potrawy specjalnie do najprzyjemniejszych dla mnie nie należy. Miałem dokładnie takie same odczucia po filmie The Witch, że jest to film dobry, może nie bawiłem się na nim jakoś rewelacyjnie, ale jak go wspominam i wspominam Anię Taylor-Joy, no to są dobre, pozytywne skojarzenia. I dokładnie to samo miałem z filmem The Lighthouse. Podczas gdy ten film miał swoją premierę na Nowych Horyzontach 3 lata temu, no to widzowie wychodzili z tego filmu oczarowani. Były okrzyki, że jest to najlepszy film festiwalu, najlepszy film jaki się pojawił w tej dekadzie, bla, 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 bla. Niespecjalnie miałem takie odczucia w trakcie i zaraz po seansie, ale jak teraz sięgam pamięcią do tego filmu. Przypominam sobie jakieś konkretne sceny, wydarzenia. Pamiętam Roberta Pattinsona, Willema Dafoe, wspaniały klimat tej nadmorskiej latarni i te czerni i biel i te dziwaczne mewy. To są to raczej pozytywne skojarzenia i ten film bardzo ciepło gości w mojej pamięci. I wydaje mi się, że dokładnie takim samym śladem pójdzie film Viking. Nie jest to mój ulubiony film tego roku, nie jest to mój ulubiony film nawet tego tygodnia, który zobaczyłem, ale trudno jest mi znaleźć w tym filmie coś, do czego mógłbym się przyczepić. Trudno jest mi znaleźć w tym filmie coś, co mógłbym nazwać jakąś fałszywą, nieprawidłową nutą. Nie, ten film robi wszystko dobrze. I wywiązuje się dość dobrze z tej obietnicy, którą nam składa na samym początku. Nie oszukuje widza, mówiąc, że to będzie coś zupełnie innego, nie wprowadza nikogo w błąd. To, czego oczekujemy, to, czego się spodziewamy w tym filmie, dokładnie to dostajemy. Historia, którą obserwujemy na ekranie w trakcie oglądania filmu Viking w reżyserii Roberta Eggersa, jest dość znana, no nie oszukujmy się. Oto głównym bohaterem jest książę Amleth, który jest dziedzicem tronu pewnego skandynawskiego królestwa. Jego beztroskie dzieciństwo i marzenia o objęciu tronu zostają przerwane w momencie, kiedy jego stryj dokonuje bratobójstwa i królobójstwa, ogłaszając się nowym królem i biorąc matkę głównego bohatera teraz za żonę. Nasz bohater Amleth zostaje wygnany ze swojego królestwa w dalekie, odległe tereny i poprzysięga zemstę, poprzysięga pomścić swojego ojca, uratować swoją matkę i zabić swojego stryja. No to już widzieliśmy na ekranie wielokrotnie. To jest historia, którą nawet dzieci znają, chociażby z Króla Lwa. Nawet to imię Amleth. Jak się przerzuci to H na końcu, na sam początek, to nagle wszystko staje się jasne, że jest to ta sama historia, o której opowiadał William Shakespeare w swojej tragedii Hamlet, książę duński. Ale to, co serwuje nam Eggers, nie do końca jest szekspirowską adaptacją, dlatego że zarówno Shakespeare, jak i Eggers inspirowali się tym samym dziełem, tą samą opowieścią, pieśnią przekazywaną ludowo przez wiele, wiele lat, pochodzącą chyba bodajże z XIII wieku z krain skandynawskich. Co prawda, szekspirolodzy się spierają, czy William Shakespeare konkretnie przeczytał tą konkretną pieśń, tą konkretną opowieść i tym się zainspirował, tworząc Hamleta, czy może gdzieś tam usłyszał, ale źródło tych dwóch dzieł jest mniej więcej to samo. Poza tym nie ma co zwracać uwagi na szekspirologów, oni nie są w stanie dojść do porozumienia, czy Shakespeare naprawdę istniał, czy to był pseudonim artystyczny jakiejś znanej historycznej postaci. To zresztą w ogóle nie ma większego znaczenia. Chodzi mi o to, że można ten film rozpatrywać w kategorii kolejnej adaptacji szekspirowskiej tragedii, ale nie jest to w żaden sposób obowiązkowe, ponieważ są pewne różnice związane z fabułą, jak i z przedstawieniem tych wydarzeń, które widzimy na ekranie, które odróżniają dzieło Eggersa od dzieła Szekspira. Chociaż ktoś, oglądając ten film, może mieć poczucie, że ogląda, że widzi tutaj elementy wyjęte żywcem ze spektaklu teatralnego. Oto mamy kawałek przepięknej scenografii, mamy kawałek przepięknej choreografii, zarówno jeśli chodzi o tańce, o rytuały, jeśli chodzi o walki, które widzimy na scenie. Jest tutaj dużo symetryzmu, który przypomina nam obserwowanie teatralnej sceny. Konstrukcja fabularna, podzielenie tego na konkretne akty, których chyba jest nawet 5. To są to rzeczy, które śmiało mogą nam przypominać o Szekspirze. I nie mam żadnych wątpliwości, że gdzieś to z tyłu głowy u twórców było. Ale nie chcę też tego filmu oceniać tak, jakbym oceniał kolejną szekspirowską adaptację, tak jak to było w przypadku tragedii Macbetha. Bo ten film próbuje wyciągnąć jednak coś swojego. Próbuje wziąć to wszystko, co wiemy na temat tych wydarzeń, które są pokazane, na temat tych motywów związanych z mitologią nordycką, na temat tego świata przedstawionego, pokazującego nam rok bodajże 895 w północnej Europie, i chce to w jakiś sposób przetworzyć. Jest to kolejna reimaginacja przekazywanego z pokolenia na pokolenie znanego mitu ze swoim własnym twistem. Ale nie jest to też najbardziej oryginalna produkcja, jaką zobaczymy w tym roku. Chociaż, gdyby przekładać to, co wiemy chociażby z Króla Lwa, na realia tego filmu, no to zobaczyć Willema Dafoe w roli Zazu, a Björk jako Rafikiego, który przepowiada przyszłość, no to zdecydowanie jest to unikatowe doświadczenie. W obsadzie filmu Viking Aleksander Skarsgård jako główny bohater książę Amleth, Nicole Kidman jako jego matka, Claes Bang jako ten stryj Fjolnir, Anya Taylor-Joy jako Olga, słowiańska niewolniczka, a też zarazem swego rodzaju czarodziejka, a także Ethan Hawke jako król Krug, ojciec Amletha, oraz Willem Dafoe i Björk w rolach, no powiedzmy, że w rolach bardziej gościnnych, ale bardzo zapadających w pamięć. Obsada jest świetna, obsada jest rewelacyjna. Oni wszyscy na tym ekranie są niesamowici, zwłaszcza Aleksander Skarsgård, którego no, nie nazwałbym go najwyższym ważniejszym, najlepszym, najświetniejszym aktorem, który obecnie pracuje w Hollywood. Jego role zazwyczaj są dość powtarzalne i wydaje mi się, że trochę go ten serial o wampirach True Blood skrzywdził i zamknął go w jakiejś takiej szufladce tej samej roli, która później była powielana. Natomiast tutaj no, jest dziki, jest absolutnie, wylewa się 100% testosteronu na ekranie. Nie mam żadnych wątpliwości, że on jako wiking w tamtych czasach odnalazłby się doskonale, ponieważ jest absolutnie brutalny, absolutnie pozbawiony jakichkolwiek hamulców, stuprocentowo dziki, straszny, przerażający, tak jak moglibyśmy sobie wikingów wyobrażać. Cała reszta też się na ekranie sprawdza. Tutaj możemy wrócić do tego aspektu trochę teatralnego, ponieważ jest to opowieść królewska, jest to opowieść trochę szekspirowska i nie ma nic złego w tym, że jest to grane trochę na sposób szekspirowski, ale jest dodany do tego ten pierwiastek, którego byśmy po tym filmie oczekiwali, czyli pierwiastek jakiejś naturalności czasów, o których on nam przedstawia, że tak wygląda dało życie w tym IX wieku naszej ery. Bo wszystko na ekranie jest oczywiście przepięknie wystylizowane. Jest to film Roberta Eggersa, jest to film ze studia A24. Oczekujemy pewnego standardu i tak, wszystko jest tutaj piękne. Zarówno ciała aktorów i aktorek, które są przedstawione, a widzimy ich całkiem sporo, zarówno te przepiękne plenery, no ale też z drugiej strony, jeżeli kręcimy film na Islandii, no to jest taki trochę easy mode scenograficzny, to wiadomo, że tam będzie pięknie i przepięknie. Jest świetna muzyka, świetna scenografia, świetna jakość produkcji. Wszystko w tym filmie jest dokładnie takie, jakiego byśmy się spodziewali. Do tego, jak to jest zaprezentowane, trudno mieć jakiekolwiek zarzuty. Jeśli chodzi o tą historię, którą znamy, to też jest to bardzo dobrze pokazane. Jest to, podobnie jak Hamlet, opowieść o zemście. Opowieść o dzikiej, palącej potrzebie zemsty. A my, jako widzowie, uwielbiamy opowieści, które mówią nam o zemście. Wydaje mi się, że jest to bardzo naturalne, może nawet prymitywne, ale nie w kontekście pejoratywnym, tylko w kontekście czegoś, co wynika z naszej natury, że lubimy obserwować historie o zemście, o naprawianiu wyrządzonych krzywd, o zaprowadzeniu poczucia sprawiedliwości. Lubimy te historie, a im bardziej zasłużona ta zemsta, im bardziej krwawa i brutalna, to też gdzieś to nam działa bardzo pozytywnie na ośrodek nagrody w mózgu. To, co jest pokazane w tym filmie trochę inaczej, jeśli chodzi o tę zemstę, to jest wyjęcie z niej tego właśnie poczucia sprawiedliwości i wprowadzenie rozeznania pomiędzy zemstą należytą, zasłużoną, zemstą, która wynagradza przeżyte cierpienie, a zemstą trochę pozbawioną sensu, trochę pozbawioną celu, zemstą bardzo dziką, bardzo niepohamowaną, nieposkromioną, zemstą, która w pewnym momencie stawia pytania, na ile to jeszcze jest zemsta, a na ile to już jest rzeź i wyrządzanie nowych krzywd. Ten motyw jest zarysowany, ten motyw jest zaznaczony. Mógłbym trochę oczekiwać, żeby był na to położony większy nacisk, no ale nie jest. Gdybym miał się czepiać tego filmu, gdybym miał wskazywać konkretnie, dlaczego ten seans nie był moim ukochanym seansem, to jest film, który ma swoje tempo. Nie powiem, żeby był nudny na początku, po prostu powoli nabiera tempa, zanim my jako widzowie możemy poczuć jakąś emocjonalną więź i relację z bohaterami i z wydarzeniami, które dzieją się na ekranie. To się dzieje, ale to się dzieje mniej więcej w połowie filmu, a jak na film, który trwa 2,5 godziny, to jest dość sporo. I zanim do tego momentu dojdziemy, to obserwujemy dużo rzeczy właśnie spirytualistycznych, dużo rzeczy rytualistycznych, jakichś takich impresji uzewnętrznionych w sposób bardzo pierwotny. I to jest fajne, to jest ciekawe. To buduje nam świat. Może w pewnym momencie to się stać nużące, ale w momencie, gdy to tempo już zostanie uzyskane, to nagle staje się to bardzo fajnym, przyjaznym seansem. I później, mniej więcej już do samego końca, to tempo zostaje utrzymane. Ten film wie, kiedy się skończyć. Ten film wie, kiedy powiedzieć dość i zachwycić się tym, co obejrzeliśmy na ekranie. Pod tym względem to jest zrobione bardzo dobrze. I jak się okazuje, można to zrobić bardzo dobrze i niekoniecznie będzie to wpadało w gusta wszystkich. Ja, wracając myślą do tego filmu, który obejrzałem na świeżo, mam wrażenie, że moja pamięć, która pozostała po tym filmie, jest o wiele lepsza niż to, co czułem w trakcie oglądania filmu Viking.
Coś obejrzanego.
Jedną z rzeczy, nad których trudno mi przejść do porządku dziennego, jeśli chodzi o film Viking w reżyserii Roberta Eggersa, który jest już na ekranach polskich kin, to jak bardzo jest to film blockbusterowy. I w ogóle odejdźmy od jakiegokolwiek negatywnego nacechowania słowa blockbuster, że coś jest blockbusterowe, to znaczy, że gorsze, bo to w ogóle nie o to chodzi. Jest to jeszcze jednak mimo wszystko przykład kina trochę niezależnego. Studio A24 jest mimo swojej gigantycznej renomy, jest dalej studiem niezależnym. Daje nam produkcje niezależne, odmienne od tego, do czego przyzwyczaiło nas wysokobudżetowe kino hollywoodzkie. No ale z drugiej strony jest to film, którego budżet sięga od 70 do 90 milionów dolarów, więc no nie jest to skromna produkcja, więc gdzieś te linie zaczynają nam się zacierać. Gdy mówię o blockbusterowości tej produkcji, to bardziej skłaniałbym się do takiego nastawienia, które widz może mieć w trakcie oglądania, do takiego przeświadczenia. Nie jest to produkcja, która wymaga 100% skupienia widza na tym, co się dzieje na ekranie. I nie jest to film, który daje się analizować na tak wiele różnych sposobów, jak poprzednie filmy Eggersa, jak Lighthouse, czy nawet właśnie The Witch. Wydaje mi się, że jest to film, który bardziej niż w takiej małej, ciasnej sali kinowej w kinie studyjnym, pasuje na wielkim ekranie multiplexu. Mógłbym obejrzeć ten film wcinając popcorn i nie byłaby to jakaś wielka ujma dla gigantycznej sztuki kinowej, którą tutaj oglądamy. Jest to film, na który mógłbym się wybrać wieczorem z grupą znajomych i z nimi to przeżywać, mieć to po prostu społeczne doświadczenie zbiorowe. Nie jest to film, który wymaga jakiejś takiej ciszy, skupienia i wewnętrznego przeżywania. I to nie jest nic złego, dlatego że jeżeli zakwalifikujemy ten film do tej bramki blockbusterów, to jest to bardzo dobry blockbuster, który bawi, który zajmuje naszą uwagę, który dostarcza fajną dawkę emocji, dużo adrenaliny, bo dużo się na tym ekranie dzieje. Nie jest zrobiony w sposób głupi, czy też w sposób leniwy, nie korzysta z jakichś takich typowych zabiegów, do których kino blockbusterowe nas mogło przyzwyczaić, żeby utrzymać uwagę. Nie ma tutaj szybkiego montażu, czy mocno trzęsącej się kamery. Trochę mi ten film przypomina stare, dobre blockbustery z lat 70-tych, 80-tych. Gdyby porównywać ten film do Konana Barbarzyńcy, to jest bardzo dobre porównanie. Tak, to jest to film, który swoim właśnie klimatem i pokazywaniem opowieści przypomina Konana Barbarzyńcę. Więc jeżeli ktoś Konana bardzo lubi, to tutaj znajdzie te elementy, które w Konanie bardzo dobrze chwytały za gardło. Jest to film, który pod wieloma względami dałoby się nazwać i zakwalifikować jako takie typowe męskie kino. Tylko że to nie będzie koniecznie coś złego, po prostu jest to jakaś kategoria filmów wyzwalających konkretny zestaw emocji, konkretny zestaw oczekiwań, który można mieć. I jest to film bardzo męski, bo trudno jest mi sobie wyobrazić coś bardziej męskiego niż scenę, gdzie dwóch umięśnionych wojowników walczy nago na śmierć i życie na szczycie gorącego wulkanu. I tak jak sobie teraz o tym myślę, to trzecia część prequelów do Gwiezdnych Wojen, Zemsta Sithów, bardzo by zyskała, gdyby w ostatnim pojedynku pomiędzy Anakinem a Obi-Wan Kenobim wojownicy byli nadzy i wykrzykiwaliby dzikie, nordyckie wrzaski. Podsumowując, czy warto wybrać się na najnowszy film Roberta Eggersa zatytułowany Viking, bądź po angielsku The Northman? Wydaje mi się, że tak, tylko trzeba być mniej więcej świadomym tego, na co się idzie. Jeżeli ma się tę świadomość z tyłu głowy, to nie powinno się być rozczarowanym. Jeżeli ktoś chce dzikiej, naturalistycznej, nordyckiej opowieści z wikingami i nordyckimi bogami, no to dostanie. Jeżeli ktoś szuka tej charakterystycznej dziwności i magiczności Roberta Eggersa i Studia 24, to jak najbardziej dostanie. Jeżeli ktoś chce fajną, krwistą opowieść o zemście, opowiedzianą trochę inaczej i trochę skłaniającą do przemyśleń na temat relatywizmu i punktu widzenia, który zależy od punktu siedzenia, no to dostanie. Jeżeli ktoś chce obejrzeć w miarę lekki film, lekki w tym sensie, że nie wymagający od widza bardzo dużo, lekki film na wieczór, to paradoksalnie też to w tym filmie dostanie. A jeżeli ktoś szuka cichego filmu, przy którym dzieciaki szybciej pójdą spać, to nie. To zdecydowanie nie ten film. To trzeba, to o 180 stopni trzeba znaleźć coś zupełnie innego. To było coś obejrzanego na antenie akademickiego Radia Luz. Dzięki wielkie za słuchanie. Ja nazywam się Józef Poznar. Słyszymy się już wkrótce. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.
Coś obejrzanego.